Język u ognia, przyjdź i płoń w naszych sercach. Duchu miłości przemieniaj nas. Swe pocieszenie nam daj, nim wypełniaj. Duchu nadziei umacniaj nas. Przybądź święty, niepojęty, z nieba na nas tchnięty duchu. Rozpal świętą, niepojętą, z nieba na nas tchniętą miłość. Nią ogarnij nas, amen. Nią ogarnij nas, amen.
Ja jestem. Rekolekcje wielkopostne razem z Radiem Rodzina Diecezji Kaliskiej i telewizją internetową Dom Józefa.
Powoli zmierzają ku końcowi nasze rekolekcyjne zamyślenia wielkopostne dotyczące Eucharystii. Do tej pory mówiliśmy zasadniczo o tym, czym jest Eucharystia, co dokonuje się w Eucharystii, w jaki sposób mamy w niej uczestniczyć, jakich postaw nas uczy. Ale musimy powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, bo Eucharystia to nie tylko celebracja, która dokonuje się Kościele. To nie tylko msza święta celebrowana w Kościele w niedzielę czy każdego dnia. Eucharystia, można powiedzieć, to coś więcej. Bo przecież Chrystus Eucharystyczny jest obecny nie tylko w czasie sprawowania mszy świętej, ale jest obecny także poza mszą świętą. Jest obecny w tabernakulum. I właśnie tu rodzi się coś takiego, co nazywamy kultem Eucharystii poza mszą świętą. Są różne rodzaje tego kultu. To będą procesje, to będą kongresy eucharystyczne, ale chyba najbardziej popularną, najczęściej praktykowaną formą kultu Eucharystii poza mszą świętą jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Święty Jan Paweł II, który był, można powiedzieć, mistykiem Eucharystii, który ponad wszystko kochał Eucharystię, który potrafił ją kontemplować pewnie jak nikt inny w swojej encyklice, pisząc o adoracji i zachęcając do adoracji, mówił tak: jakże pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego serca. Zobaczmy, jakie piękne słowa. Pięknie zatrzymać się z Nim i jak umiłowany uczeń w czasie ostatniej wieczerzy, święty Jan, właśnie przytulić się do Jego serca. Poczuć bicie Jego serca, poczuć bicie miłości Jego serca, tej miłości do końca, do oddania swojego życia za każdego z nas. A zatem Kościół bardzo dziś zachęca do tego, byśmy adorowali Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Pierwsze wieki chrześcijaństwa, praktycznie rzecz biorąc, nie znały adoracji poza mszą świętą. Najdoskonalszą formą adoracji było przyjęcie Komunii Świętej, czyli przyjęcie Chrystusa w Komunii Świętej i adorowanie Go w swoim sercu. Jednakże wieki późniejsze zrodziły różne formy adoracyjne także poza mszą świętą. A od XVI wieku praktycznie na stałe w Kościele pojawia się adoracja wystawionego Najświętszego Sakramentu w monstrancji. I dzisiaj możemy adorować Jezusa Eucharystycznego, czy to w monstrancji, czy w tabernakulum, na różne sposoby. Są tak zwane adoracje wieczyste, kiedy Najświętszy Sakrament wystawiony jest praktycznie rzecz biorąc codziennie, a niekiedy nawet dzień i noc, i one trwają nieustannie. Są tak zwane adoracje 40-godzinne, które celebrowane są w naszych parafiach, kiedy gromadzimy się na 40 godzin, oczywiście na zmianę, by adorować wystawionego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. No ale też jest ta adoracja indywidualna, którą możemy zrobić zawsze. Iść do kościoła, gdzie jest wystawiony Najświętszy Sakrament, albo iść przed tabernakulum, mając świadomość, że tam jest Jezus. Święty Jan Wianney opowiadał, że w jego parafii żył pewien starzec, ubogi człowiek, który codziennie przychodził do kościoła i długie godziny spędzał przed tabernakulum. I święty był bardzo zainteresowany, o czym on z Jezusem rozmawia. I zapytał owego człowieka: powiedz mi, jak ty się modlisz? Co ty do niego mówisz? Na co ów człowiek odpowiedział bardzo prosto: ja nic nie mówię. Ja wiem, że on na mnie patrzy i ja na niego patrzę. Chyba nie ma piękniejszego określenia adoracji. Klęknąć przed wystawionym Najświętszym Sakramentem i mieć świadomość, że Jezus na mnie patrzy, że Jezus widzi moje życie, widzi moje problemy, widzi moje radości, moje troski, wie wszystko o mnie, widzi i kocha, i jest. I ja mam na Niego patrzeć właśnie ze świadomością, że On jest miłością, że On jest moim Zbawicielem. Bo tu dokonuje się ta najgłębsza modlitwa, o której święta Teresa z Avila mówiła, że jest to spotkanie z Jezusem, o którym wiem, że mnie kocha. A zatem klęczę przed Najświętszym Sakramentem, czy to wystawionym w monstrancji, czy w tabernakulum, ze świadomością, że tam jest Jezus, który mnie kocha, który na mnie patrzy. I ja patrzę na Niego, i ja z Nim rozmawiam, mówię Mu o sobie, rozmawiam z Nim twarzą w twarz, jak przyjaciel z przyjacielem. Jakże pięknie jest zatrzymać się z Jezusem i jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi i poczuć dotknięcie nieskończonej miłości Jego serca.
Ja jestem. Legnica, Polska, 25 grudnia 2013 roku. Legnica i kolejna historia potwierdzająca to, co chcemy Państwu ukazać w naszych rekolekcyjnych rozważaniach. Jezus obecny w Najświętszej Eucharystii. Historia podobna jak w innych miejscach historii Kościoła. Kościół parafialny w Legnicy pod wezwaniem świętego Jacka. 25 grudnia, pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Na porannej mszy świętej jeden z kapłanów rozdawał Komunię Świętą. I niefortunnie jedna z konsekrowanych hostii upadła na ziemię, na posadzkę. Kapłan pośpiesznie podniósł konsekrowaną hostię i tak jak należy umieścił w specjalnym naczyniu z wodą i umieścił w tabernakulum. Po kilku dniach ów kapłan wyciągnął naczynie z tabernakulum i spojrzał na hostię, czy już się rozpuściła pod wpływem kontaktu z wodą. I dostrzegł, że hostia jest cała, nietknięta i 1/5 części tej hostii zabarwiła się na kolor czerwony. Zawołał księdza proboszcza, proboszcz miejsca poinformował o tym fakcie biskupa diecezjalnego. Biskup zlecił, aby proboszcz jeszcze na 2 tygodnie, na 14 dni schował Najświętszy Sakrament, który jest umieszczony w tym naczyniu, do tabernakulum i zobaczył, co będzie się działo. I tak też uczynił. Po 14 dniach po raz kolejny wyciągnięto naczynie z tabernakulum. Proboszcz zajrzał do środka. Hostia rozpuściła się. Został tylko ten czerwony, zabarwiony fragment tej hostii, 1/5 całej hostii, a cała reszta, tak jak powiedziałem, rozpuściła się. Proboszcz wyciągnął tą część czerwoną i umieścił na białym korporale. Zwołano komisję kościelną, aby zbadać sytuację, która zaistniała. Oczywiście, na czym polegała komisja, co miała za zadanie? Dała ów kawałek zabarwionej części hostii na czerwono do Wrocławia, aby zbadano to, co znajdowało się w tym naczyniu, skonsekrowanej hostii, to, co zostało. Wrocław stwierdził, że nie są to żadne skrzepy, nie jest to żadna bakteria, ale oczywiście badania dano dalej. Przeniesiono je do Szczecina, aby tam najlepsi naukowcy w Polsce zajęli się badaniem tej części konsekrowanej hostii. I wynik badania był zaskakujący. Jak mówią naukowcy, przeszedł wszelkie oczekiwania. Okazało się, że konsekrowana hostia zamieniła się w ludzkie ciało. Naukowcy potwierdzają, jest to kawałek mięśnia sercowego w agonii. Kawałek mięśnia sercowego w agonii. Człowieka, który bardzo mocno cierpiał. Cała historia została opisana wraz z wynikami naukowymi, przekazana do Rzymu, do Kongregacji Nauki Wiary. I tak 10 kwietnia 2016 roku Rzym odpowiedział, uznając na podstawie badań opisu całej sytuacji, uznając ową sytuację za cud eucharystyczny. Kiedy wrócimy wstecz naszymi myślami do poprzednich naszych odcinków, padały różne daty cudów eucharystycznych. Ten dokonał się 25 grudnia 2013 roku. Oficjalne stanowisko Kościoła, że to cud Eucharystii, to 10 kwietnia 2016 roku. To nie było ileś set lat temu, ale to było nie tak dawno temu. I po raz kolejny to, co nam ta historia uświadamia, tą główną i dla nas najważniejszą prawdę. Jezus mówi o Eucharystii: ja jestem.
Z encykliki świętego Jana Pawła II o Eucharystii. Jeśli chcemy ponownie odkryć ścisłą więź, jaka istnieje między Kościołem i Eucharystią w całym jego bogactwie, nie możemy zapomnieć o Maryi, Matce i wzorze Kościoła. W liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae, uznając Najświętszą Dziewicę za mistrzynię w kontemplowaniu oblicza Chrystusa, włączyłem do tajemnic światła również ustanowienie Eucharystii. Maryja bowiem może nas prowadzić ku temu Najświętszemu Sakramentowi, ponieważ jest z nim głęboko związana. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Ewangelia milczy na ten temat. W opisie ustanowienia Eucharystii wieczór Wielkiego Czwartku nie mówi się o Maryi. Wiadomo jednak, że była ona obecna wśród apostołów, którzy trwali jednomyślnie na modlitwie. W pierwszej wspólnocie zgromadzonej po wniebowstąpieniu w oczekiwaniu Pięćdziesiątnicy. Tej obecności nie mogło oczywiście brakować podczas sprawowania Eucharystii wśród wiernych pierwszego pokolenia chrześcijan z gorliwością trwających w łamaniu chleba. Jednak poza jej uczestnictwem w uczcie eucharystycznej, związek Maryi z Eucharystią można pośrednio określić wychodząc od jej wewnętrznej postawy. Maryja jest niewiastą Eucharystii w całym swoim życiu. Kościół, patrząc na Maryję jako na swój wzór, jest wezwany do jej naśladowania także w odniesieniu do najświętszej tajemnicy. Mysterium Fidei,
Jeśli Eucharystia jest tajemnicą wiary, która przewyższa nasz intelekt, a przez to zmusza nas do jej najpełniejszej uległości Słowu Bożemu, nikt tak jak Maryja nie może być wsparciem i przewodnikiem w takiej postawie. Nasze powtarzanie dzieła Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy, które jest wypełnieniem Jego nakazu, to czyńcie na moją pamiątkę, staje się jednocześnie przyjęciem zaproszenia Maryi do okazywania Mu posłuszeństwa bez wahania. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Z matczyną troską, poświadczoną podczas wesela w Kanie, Maryja wydaje się nam mówić: nie wahajcie się, zaufajcie słowu mojego Syna. On, który mógł przemienić wodę w wino, ma moc uczynić z chleba i wina swoje ciało i swoją krew, ofiarując wierzącym tej tajemnicy żywą pamiątkę swej Paschy, aby w ten sposób uczynić z siebie chleb życia. Ja jestem.
Święta Monika była kobietą ogromnej wiary i miłości. Kiedy myślę o niej, myślę, że chciałabym być taką kobietą i mieć taką relację, jaką ona miała z Panem Jezusem, gdzie wymodliła nawrócenie dla swojego syna oraz dla swojego męża. Chciałabym z taką ogromną ufnością i nadzieją modlić się do Pana Jezusa. Z drugiej strony chciałabym być jak święty Augustyn, jej syn. Gdy został przyciągnięty przez Jezusa, to ja również chciałabym być tak przyciągana do Niego. I w pierwszej kolejności myślę o Eucharystii, bo to jednak jest ten sposób przyciągania mnie do siebie. Moment intymności i moment bliskości z Panem Jezusem. To, jak ważna dla mnie jest Eucharystia, zrozumiałam dosyć niedawno, kiedy w ostatnich trudnych czasach gdzieś pojawiła się ta obawa, że nie będę mogła jej przyjąć, albo chociażby ta ciągłość mojego uczestnictwa w niej zostanie przerwana. Wtedy odczuwałam duży niepokój i myślę, że wielu z Państwa również doświadczyło. Pokazało mi to, że traktowałam wcześniej Eucharystię jako coś pewnego, oczywistego, wręcz rutynowego. I przez ten Wielki Post towarzyszy mi ta myśl, że chciałabym za każdym razem, niezależnie od czasu, czy dobry, czy zły, czy trudny, chciałabym na nowo odkrywać, że stoję przed prawdziwym Bogiem, z taką pełną świadomością tego, że chcę i jestem właśnie tutaj po to i może właśnie, żeby za każdym razem trochę się tym zadziwiać.
Ja jestem.
Rekolekcje wielkopostne razem z Radiem Rodzina Diecezji Kaliskiej i telewizją internetową Dom Józefa. W tym roku pragniemy pochylić się nad tajemnicą Eucharystii i przypomnieć sobie na nowo, że Jezus jest obecny pośród nas w Najświętszym Sakramencie. Jak podpowiada nam tegoroczne hasło roku duszpasterskiego, Eucharystia to wielka tajemnica wiary. Zapraszamy w każdą niedzielę, środę oraz piątek.